Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę z województwa warmińsko-mazurskiego. Tym razem, choć zaczniemy w Olsztynie, to jednak historię skończymy w zupełnie innej miejscowości. W jakiej? Tego dowiecie się już podczas słuchania odcinka. Mam jeszcze dla Was małą niespodziankę. Gdy ostatnio poprosiłam Anię i Damiana o użyczenie głosu, w komentarzach pojawiło się zapytanie o to, czy jeszcze usłyszycie Bartka. Więc mam dobrą wiadomość, dzisiaj go usłyszycie. Ciekawa jestem, czy pamiętacie jego głos, czy też będzie dla Was czymś nowym, bo jednak kilka miesięcy go nie słyszeliście. No dobra, a teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Olsztyn to bardzo ciekawe miasto z bogatą i barwną historią. Początkowo otrzymał niemiecką nazwę Allenstein, co dosłownie oznaczało kamień nad Łyną, łyński kamień. A w przenośni często też był nazywany zamkiem nad Łyną. Ale gdy postanowiono zmienić tę nazwę i ją po prostu spolszczyć, powstał Olsztyn. I ta polska wersja była już używana w średniowieczu. Miasto prężnie się rozwijało, a w 1890 roku położono instalację gazową. Dwa lata później zadzwonił pierwszy telefon, a 6 lat później doszedł nowoczesny wodociąg i kanalizacja. Aż w 1907 roku pojawiła się elektryczność. W związku z tym na ulicach pojawiły się tramwaje, a niewiele później otwarto lotnisko. Aktualnie Olsztyn jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego i liczy ponad 170 tysięcy mieszkańców. Tam też w 1999 roku jedną ze swoich filii miało Biuro Ochrony Sezam. Pracownicy tego biura zajmowali się w tamtym czasie głównie konwojowaniem przewożonych pieniędzy. A wśród nich było 3 mężczyzn, którzy 10 kwietnia wybrali się w swoją ostatnią podróż. A ich historia jest jedną z potworniejszych i jedną z dziwniejszych, jakie miały miejsce po 1989 roku. Zacznijmy jednak od ich ostatniego dnia w pracy, 10 kwietnia w sobotę. Choć była to wiosna, było gorąco i parno niemal jak w lipcu. W związku z tym państwo chrzanowcy postanowili wykorzystać tak piękną pogodę i wybrać się na swoją działkę, tuż za rogatkami Olsztyna. Mieli córkę i 3 synów, a ich pierworodnym był Mariusz. Mężczyzna skończył już 26 lat i już dawno wyprowadził się z domu, ożenił się, a następnie doczekał syna, który obecnie miał 1,5 roku. Wraz z żoną zdecydowali, że na razie pomieszkają u teściów, także w Olsztynie, ale w innej części miasta. Ponieważ weekend Mariusz miał zaplanowaną pracę, to jego najbliżsi postanowili wyjechać na wycieczkę do Torunia. Mama Mariusza, która tego dnia pojechała na działkę, tak zapamiętała tamten dzień. Gdy dojeżdżaliśmy do celu, w samochodzie odpadło koło. Pomyślałam, że to jakiś znak, który nie zapowiada niczego dobrego. Coś złego wisiało w powietrzu. Ale choć pani Maria coś przeczuwała, to nie mogła się spodziewać tego, co faktycznie się wydarzyło. Ale jak to wszyscy zaplanowali, tak też wyszło, więc rodzina Mariusza pojechała do Torunia, rodzice na działkę, a on do pracy. Tego dnia pełnił ważną rolę, bo był dowódcą konwoju. Ich zadanie polegało na tym, że we 3 mieli jeździć po powiecie olsztyńskim i ze stacji benzynowej zbierać pieniądze, a następnie przekazać je do banku. I choć Mariusz miał 26 lat, to już od 2 lat pracował w tym zawodzie. Miał więc już doświadczenie i znał wszelkie niezbędne procedury. W firmie Sezam wypowiadano się o nim tak.
Pamiętam go dobrze. Młody, przystojny chłopak, bardzo zaangażowany w pracę. Wiedział, czego chce. Ocenia po latach Jan Czachorowski, wówczas pełnomocnik zarządu firmy.
Właściwie mężczyzna już od najmłodszych lat był bardzo aktywny. Między innymi tańczył w zespole pieśni Tańcow Armia, ćwiczył sztuki walki, a potem jak ukończył technikum samochodowe, służył w nadwiślańskich jednostkach wojskowych. W planach miał też pracę w policji, a nawet chciał zostać agentem Biura Ochrony Rządu. Tak naprawdę praca w Agencji Ochrony jako konwojent miała go do tego przybliżyć, nie była jego docelowym miejscem. Był solidnym pracownikiem, co też szybko zauważyli jego szefowie i zaufali mu, a następnie powierzali coraz bardziej odpowiedzialne zadania. I w związku z tym to właśnie jemu przypadła rola dowódcy, którą pełnił owego 10 kwietnia. Oprócz niego na zmianie byli jeszcze 25-letni Janusz, który pochodził spod Przasnysza, oraz 43-letni kierowca Krzysztof z Pieniężna. Wkrótce mężczyźni spotkali się pod siedzibą firmy, tam też założyli kamizelki kuloodporne, a dwóch z nich przypięło sobie broń, która miała służyć do obrony, gdyby coś po drodze poszło nie tak. Wiedzieli, że choć teoretycznie praca wydawała się być prosta, to niosła ze sobą spore niebezpieczeństwo, dlatego bardzo dbali o to, by w razie co mieć się jak obronić. Po tym jak się upewnili, że mają wszystko czego potrzebują, sprawdzili trasę, upewnili się co do miejscowości, wszyscy wsiedli do auta i rozpoczęli swoją podróż. Podróżowali czerwonym polonezem, a w bagażniku mieli kasę pancerną. To właśnie w niej mieli potem przechowywać tygodniowy utarg ze wszystkich stacji benzynowych, o które mieli zahaczyć. Ich trasa obejmowała następujące miasta. Olsztynek, potem Szczytno, następnie Kętrzyn, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, a potem Dobre Miasto, Jeziorany i Barczewo, by wrócić do Olsztyna. Choć do przejechania mieli jakieś 400 km, plan był taki, że do 15 będą już z powrotem. I początkowo nic nie wskazywało na to, że ten plan ktoś lub coś pokrzyżuje. Atmosfera była całkiem dobra, nie było żadnych problemów. Odwiedzali kolejne stacje benzynowe, zabierali utarg, chowali w kasie i ruszali do kolejnej. Jak wspomniałam, prowadził Krzysztof, obok niego siedział Mariusz, a z tyłu Janusz, czyli najmłodszy z tej trójki. O 13:38 zameldowali się, że właśnie są w dobrym mieście i wszystko poszło zgodnie z planem, więc wyruszają do kolejnego miasta. A zatem zostały im tylko Jeziorany i Barczewo. W związku z tym szansa, że do 15 się wyrobią, była całkiem prawdopodobna. Z ostatniej stacji odebrali utarg 7323 zł i 19 groszy. Kłoda została zapisana, następnie wsiedli do samochodu i ruszyli przed siebie. Szacowana kwota, jaką przy sobie mieli, wykraczała już ponad 125 tysięcy złotych. Podczas tego ostatniego kontaktu z załogą zanotowano, że Janusz jak zwykle wszedł do pomieszczenia stacji z pustą torbą, tam wymienił ją na inną torbę z utargiem, a następnie wsiadł do samochodu z włączonym silnikiem. I taka też była ich rutyna, było więc to standardowe działanie, takie jakie przewidywał regulamin i jakich uczono na kursach. Dlatego gdy do 14:30 konwojenci się nie skontaktowali, choć powinni być już w następnym mieście, dyżurny zaczął się niepokoić. Do następnej miejscowości mieli około 25 km, więc niemożliwe było, aby jechali tam ponad godzinę. Mimo tego, że trasa biegła przez las i kilka wsi, to i tak nie powinna zabrać tyle czasu. Dlatego gdy pół godziny później dyżurny ponownie się z nimi próbował skontaktować i nikt nie odebrał, zaczął się już poważnie martwić. Poczekał jeszcze godzinę i wykonał ostatnią, trzecią próbę i tym razem bez żadnego rezultatu. Jeszcze jakoś ich próbował sobie tłumaczyć, jeszcze się zastanawiał, że może coś tam się wydarzyło, może jakieś przeszkody, może coś z telefonem. Ale gdy do 19 nie dali ani znać, ani nie pojawili się w biurze, dyżurny stwierdził, że sytuacja jest już na tyle poważna, że czas zaalarmować swojego szefa, a następnie policję. Ojciec Mariusza tak co wspominał.
Teściowa syna zadzwoniła do nas około 21, pytając, czy Mariusz był u nas na obiedzie, bo nie wrócił o 17 z pracy, jak zapowiadał. Wtedy zaczął się niepokój. Dzwoniliśmy do agencji, ale usłyszeliśmy, że to tajemnica i możemy więcej dowiedzieć się w Warszawie, w głównej siedzibie firmy. Wspomina Jerzy Chrzanowski.
Z kolei pracownik Sezamu w ten sposób.
Pod wieczór dostałem informację, że konwój nie dotarł z utargiem do banku. Co prawda miał do obsługi rozległy teren, ale brak sygnału świadczył, że stało się coś złego. Zarządziłem więc najpierw poszukiwania własnymi siłami. Jednak czas mijał, a efektów nie było. Dlatego zgłosiliśmy policji zaginięcie. Przypomina Jan Czachorowski.
Sytuację potraktowano bardzo poważnie i jeszcze tej samej nocy rozpoczęto poszukiwania. Udział w nich wzięli nie tylko policjanci, ale zebrali się także koledzy z pracy konwojentów, którzy starali się wesprzeć działania policjantów. Mimo tego nie przyniosło to żadnych rezultatów. Dlatego też około pierwszej nocy policjanci pojawili się w domu państwa Chrzanowskich. Wtedy też poprosili rodziców Mariusza o wszystkie jego dokumenty, a zwłaszcza paszport. Dla rodziców mężczyzny było to oburzające, bo było jasne, że policjanci sugerują, iż może ich syn właśnie uciekł z pieniędzmi. mieli poczucie, że policjanci zupełnie nie podążają właściwym tropem. Zaczynają od tego najbardziej absurdalnego. Ojciec Mariusza raczej zakładał, że mężczyzna i jego współpracownicy zostali napadnięci albo porwani. Wiedzieli już, że ostatni kontakt z nimi był w miejscowości Dobre Miasto, dlatego postanowili utworzyć własną grupę poszukiwawczą. Zwołali ją pan Jerzy i jeden z jego synów. Wierzyli, że jeżeli będą patrolowali ten odcinek trasy, który sobie zaznaczyli, to gdzieś po drodze znajdą na przykład przywiązanych mężczyzn. Bo w tym momencie cały czas zakładali, że wszyscy trzej żyją. W poszukiwaniach cały czas brali też udział pracownicy Sezamu, a wśród nich były takie głosy.
Nikt nie dopuszczał do siebie najgorszej myśli. Braliśmy pod uwagę, że zostali napadnięci, ale że znajdziemy ich przywiązanych do drzew gdzieś w lesie, jak to się już zdarzało w kraju. Szukaliśmy ich do późnej nocy i od rana następnego dnia. Wspomina pełne napięcia chwilę Piotr Cześnik, wtedy wicedyrektor Sezamu.
Choć nocne poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów, to już od rana pracownicy znów postanowili szukać swoich kolegów. Gdy rano w niedzielę w końcu znaleźli w lesie porzuconego czerwonego poloneza, odetchnęli z ulgą. Mieli nadzieję, że przybyli w samą porę, że ich koledzy są po prostu nieprzytomni, udzielą im pierwszej pomocy i wszystko się skończy dobrze. Ale im bliżej byli poloneza, tym bardziej czuli, że jednak ich pierwsze wrażenie było mylne. Widok leżących w środku ciał konwojentów nie pozostawiał złudzeń. Krzysztof, Mariusz i Janusz nie żyli. Oprócz od razu widocznych ran postrzałowych, widać też było, że mieli podrżnięte gardła. A po bliższym przyjrzeniu się okazało się, że także pocięte oczy. Wyglądało to tak, jakby zabójcy chcieli się upewnić, że gdyby konwojenci jakimś cudem przeżyli, to i tak nic nie powiedzą i nikogo nie rozpoznają. Ale niestety oni nie mieli szans na przeżycie. Mężczyzn znaleziono w odległości około 4 km od Dobrego Miasta, w miejscowości Międzylesie. Czerwonego poloneza z ciałami konwojentów zostawiono na leśnej dróżce, także nie od razu można było go dostrzec. Na ciała kolegów z pracy trafiło dwóch mężczyzn, a jeden z nich wspominał to tak. Wcześniej pracowałem 20 lat w policji, więc miałem pojęcie, jak szukać skutecznie. Gdy dojrzeliśmy samochód, byliśmy pełni nadziei, ale widok w środku nas przeraził i nie życzę nikomu takiego przeżycia. Do dziś nie mogę o tym spokojnie myśleć. W tym czasie rodzina Mariusza jeszcze nie wiedziała o tym, że został właśnie znaleziony. Było wcześniej rano, szykowali się do tego, aby pojechać na poszukiwania, ale wtedy zadzwonił telefon. Odebrał go pan Jerzy i usłyszał najgorszą możliwą wiadomość. Odnaleziono jego syna, ale niestety nieżywego. Od drogi do miejsca znalezienia samochodu było jakieś 600 metrów. Wstępne oględziny wykazały, że przy skręcie na leśny parking widoczne były ślady hamowania, tak jakby ktoś zajechał drogę polonezowi. Do tego w tym miejscu odnaleziono ślady krwi. Jednak samochód z ciałami mężczyzn został przetransportowany kilkaset metrów dalej. Choć został ukryty w lesie, to było go widać, dlatego że las był dosyć rzadki. A do tego czerwony kolor zdecydowanie się wyróżniał. To też umożliwiło tak szybkie znalezienie samochodu z ciałami konwojentów. Od razu było widać, że mężczyźni umierali w okropnych męczarniach. Pozycja, w jakich ich znaleziono, również dawała dużo do myślenia. Krzysztof, który był kierowcą, został znaleziony z nogami na kierownicy. Mariusza z kolei ktoś wcisnął pod deskę rozdzielczą. Kolejne oględziny wykazały, że na jego ręce leżał klucz od opróżnionego sejfu. Wszystko więc wskazywało na to, że motywem był właśnie rabunek. Policjanci pracujący przy tej sprawie od razu zdali sobie sprawę z tego, że to była dosyć fachowa robota i nie zrobił tego amator. Do tego miejsca, w którym znaleziono samochód, cieszyło się już niechlubną sławą. A wynikało to z tego, że zaledwie kilkaset metrów dalej, w grudniu 1995 roku, także doszło do napadu z użyciem broni. Wtedy też zastrzelony został Roman S., a jego dwaj synowie poważnie ranni. Na ten moment jednak nie było żadnych wskazówek, które miałyby potwierdzić, że te sprawy coś ze sobą wiąże. Śledczy musieli się więc dokładnie przyjrzeć miejscu zbrodni, a potem ustalić, co takiego tam zaszło. Na podstawie domysłów mogło wyglądać to mniej więcej tak. Niedaleko miejsca, w którym znaleziono samochód, znajdował się mostek i leśna dróżka. Było to więc miejsce, w którym mogli czaić się sprawcy, a do tego pozostać niezauważonym. Więc gdy konwojenci jechali w stronę Dobrego Miasta, poczekali na odpowiedni moment i zajechali im drogę. A mówię sprawcy, dlatego że założono, że musiało być ich co najmniej dwóch. Następnie wszystko wskazywało na to, że pierwszy strzał padł w stronę dowódcy, czyli Mariusza. Prawdopodobnie w sytuacji, gdy tamten samochód zajechał drogę Polonezowi, mężczyzna wyszedł z samochodu, aby sprawdzić, co się stało. I wtedy padł strzał. Późniejsze zbadanie jego kamizelki kuloodpornej potwierdziło, że znaleziono tam dwie kule. Jedna była z przodu, druga z tyłu. W tym samym czasie strzelono do Krzysztofa. Potwierdzała to rozbita szyba od strony kierowcy i jego kamizelka, na której znaleziono dziurę na wysokości pachy. Łuski oczywiście poddano ekspertyzie i na jej podstawie ustalono, że strzały musiały paść z 9-milimetrowego Lugera. Następnie znaleziono łuski, które oddano z broni, którą posługiwał się Krzysztof. Badania potwierdziły, że to właśnie te strzały były śmiertelne, czyli użyto ich własnej broni przeciwko nim. Ale najbardziej przerażające było to, że zdecydowanie była to egzekucja, bo te strzały zostały im wymierzone w tył głowy i skroń. Dalsze oględziny wykazały, że zarówno Krzysztof, jak i Janusz mieli rany świadczące o próbie podrżnięcia gardła. Na tej podstawie śledczy założyli, że zostali wcześniej steroryzowani przez bandytów. A wszystko działo się tak szybko, że Janusz nie zdążył nawet wyciągnąć swojej tetetki. A w jego ręce były jeszcze puste torby, które szykował do tego, aby odebrać utarg na najbliższej stacji. Mężczyzna zginął od razu od strzału w głowę z tak zwanego przełożenia. Na jego ciele znaleziono liczne sińce i rany zadawane ostrym narzędziem. Potwierdzono ranę kłutą szyi, która uszkodziła tchawicę i lewy płat tarczycy. Podobne obrażenia zaobserwowano u Krzysztofa, czyli kierowcy. Oprócz wcześniej wspomnianych, mężczyzna miał jeszcze pociętą gałkę oczną. Jeśli chodzi o Mariusza, to również miał sińce na całej twarzy oraz klatce piersiowej. Do tego sekcja potwierdziła, że na powiece lewego oka były dwa typy ran, kłuta i powierzchniowa, obie zadane ostrym narzędziem. W materiale interwencji jego ojciec wypowiadał się, że wyglądało to tak, jakby ktoś mu chciał wydłubać oko. Na podstawie tych obrażeń biegli uznali, że był to taki zabieg psychologiczny. Miał przełamać opór konwojentów. Bo z pewnością mężczyźni do ostatniej chwili walczyli o to, aby nie otworzyć sejfu. Jednak same te rany były bardzo zastanawiające. Wskazał na to inspektor Jerzy Stefanowicz, wtedy zastępca komendanta wojewódzkiego. A chodziło o to, że te rany były bardzo charakterystyczne dla osób, które szkoliły się w szkole komandosów w Lublińcu na Śląsku. To tylko potwierdzało, że naprawdę musieli wziąć w tym udział fachowcy. A jednocześnie było to przerażające, że tacy specjaliści mogliby chcieć napaść na konwojentów. I do tego w tak brutalny sposób, bo tak naprawdę nie dali ochroniarzom żadnej szansy na przeżycie. Tak jak wspomniałam, wyglądało to tak, jakby z góry było zaplanowane i miało się skończyć egzekucją. Prokuratura tak opisała to, co wydarzyło się na miejscu zbrodni. We wnętrzu pojazdu, na siedzeniu kierowcy, leżały w nienaturalnej pozycji ze stopami opartymi na desce rozdzielczej zwłoki Krzysztofa D. Zwłoki Mariusza Chrzanowskiego leżały nogami na przednim siedzeniu pasażera z głową w zagłębieniu oparcia nóg. W zawieszonej na szelkach rozpiętej kaburze brak był obroni, której nie odnaleziono w toku oględzin. Pokrowiec na zapasowy magazynek zawierał natomiast magazynek wypełniony amunicją. Z tyłu za fotelem kierowcy na tylnej kanapie znajdowały się zwłoki Janusza S. Ułożone były one w pozycji półleżącej. Głowa denata opierała się o lewy dolny narożnik szyby opuszczonej w lewych tylnych drzwiach. Na pasku przy spodniach po lewej stronie pleców denat posiadał pistolet typu TT z podłączonym do niego magazynkiem wypełnionym amunicją. Po zabezpieczeniu śladów i sporządzeniu raportu z miejsca zbrodni policja zaczęła szukać sprawców. Analizowano różne scenariusze, także ten, że konwojenci mogli dobrze znać swoich morderców. Wtedy tłumaczyłoby to to, dlaczego Mariusz tak chętnie wysiadł z samochodu, nie bojąc się, że właśnie zostanie zaatakowany. Bo to, co należy podkreślić, to to, że to nie było rutynowe działanie. a wręcz odwrotnie, złamanie regulaminu. Bo na każdym szkoleniu było im to podkreślane, aby nie opuszczać samochodu, jeżeli właśnie jest jakaś taka niecodzienna sytuacja. Więc wersja, że Mariusz rozpoznał znajomego czy tam znajomych, była bardzo prawdopodobna. Do tego wtedy tacy sprawcy mogliby doskonale znać rozkład dnia konwojentów, dokładnie znać ich trasę i wiedzieć, gdzie najlepiej poczekać, aby ich zaatakować. A przy okazji musieli też już wiedzieć, że do tej pory ten zebrany utarg będzie już całkiem spory. Bo w końcu na pewno nie mogła to być osoba, która przypadkowo postanowiła zaatakować konwojentów, tak na chybił trafił. Mogło być też tak, że po drodze mężczyźni zabrali na przykład jakiegoś znajomego i on usiadł z tyłu koło Janusza. Czekał na umówione miejsce, kiedy to inny samochód miał zajechać w drogę Polonezowi i wtedy wyciągnął nóż i zaatakował mężczyznę. W tej wersji następnym krokiem było to, że pojawili się jego wspólnicy, którzy zabrali pistolet jednemu z nich i potem wymierzyli do kierowcy i dowódcy. Druga wersja mówiła o tym, że w tym ataku na konwojentów brały udział dwa samochody. Jeden zajechał im drogę z przodu, a drugi zastawił ich z tyłu. I musiała to być naprawdę szybka akcja, na tyle szybka, że właśnie ochroniarze nie zdążyli nawet wyciągnąć broni. Według wstępnych szacunków było tak, że do tego napadu musiało dojść około godziny 14. W związku z tym, że ustalono mniej więcej czas, kiedy mogło dojść do tej zbrodni, zaczęto poszukiwać świadków. I dosyć szybko policjantom się poszczęściło, bo okazało się, że było trzech takich świadków, a dokładniej trzech rowerzystów, dwóch dorosłych i chłopiec. Wszyscy zeznali, że jechali akurat szosą w stronę Dobrego Miasta. Wtedy też zauważyli na leśnej drodze czerwonego Poloneza. Ale to, co zwróciło ich uwagę, to to, że z miejsca obok kierowcy wystawały czyjeś nogi w ciemnych butach. Wszyscy też twierdzili, że na pewno w samochodzie były cztery osoby. To z kolei wskazywało na to, że osobą z ciemnymi butami nie był żaden z konwojentów, a właśnie dodatkowy pasażer. To założenie wynikało z tego, że po prostu żaden z mężczyzn nie posiadał takich butów. Gdy rowerzyści mijali już Poloneza, wtedy zauważyli, że Polonez nagle ruszył. Pojechał kilkaset metrów dalej, a po chwili pojawił się przerażający odgłos strzałów. Rowerzyści twierdzili, że najpierw usłyszeli dwa strzały, a potem jeszcze dwa. Byli jednak zdecydowanie przerażeni, bali się zareagować, dlatego stwierdzili, że lepiej będzie, jeżeli nie będą się mieszać. Jedyne co zapamiętali to to, że oprócz Poloneza nie widzieli żadnego innego samochodu. Dalsze analizy śladów z miejsca zbrodni wykazały, że Mariusz zdołał wyrwać się oprawcom, zanim zginął. Właśnie na podstawie pocisków, które utkwiły w jego kamizelce, potwierdzono takie założenie. Ustalono, że zdążył uciec może kilkanaście metrów, aż otrzymał ostatni, śmiertelny postrzał. A ten śmiertelny otrzymał w tył głowy. Najtragiczniejsze było jednak to, że ten strzał był właśnie z tej służbowej broni. Wydawało się też, że sprawcy zupełnie nie przejmowali się tym, czy pozostawią po sobie jakieś ślady. Na miejscu odnaleziono odciski palców, włosy, ślady biologiczne i zapachowe. Dokładne przeszukanie terenu pozwoliło w sumie odnaleźć 8 łusek. 4 z nich znaleziono w pojeździe. Ich analiza potwierdziła, że wszyscy trzej mężczyźni zginęli od strzałów z ich służbowej broni. Ale zanim to się stało, byli w naprawdę okrutny sposób torturowani. Mimo tego, że zebrano tyle śladów, nie potrafiono powiedzieć ani ilu było sprawców, ani jak dotarli pod Międzylesie, ani jak w ogóle zatrzymali samochód konwojentów. Hipotezy się mnożyły, ale żadna nie wydawała się sensownie wyjaśniać tego, co tam zaszło. Pewne było to, że zrabowano pieniądze i zabito trzech mężczyzn w bestialski sposób. Ważne było też to, że mężczyźni byli doświadczonymi pracownikami, więc na pewno nie złamaliby procedur, gdyby nie mieli pewności, że są bezpieczni. Chyba, że po prostu nie mieli czasu na reakcję. O ich śmierci tak wypowiedział się ojciec dowódcy.
Janusz miał podcięte gardło i wydłubane oczy. Zginął od strzału w głowę. Kierowca udławił się krwią, bo miał podciętą tchawicę. Oczy miał pocięte i też była kulka w głowę. Opowiada Jerzy Chrzanowski, ojciec zamordowanego Mariusza.
Taka zbrodnia nie mogła przejść bez echa. Wkrótce zrobiło się o niej głośno niemal w całej Polsce. Firma Sezam bardzo wspierała działania policji. Władze firmy postanowiły wyznaczyć także nagrodę, która miałaby pomóc w doprowadzeniu do sprawców. Na ten cel przeznaczono 30 tysięcy złotych. Wkrótce pojawiło się także wsparcie od innych firm z tej branży i łącznie pula nagrody wynosiła 100 tysięcy złotych. Wtedy jeszcze wszyscy, a zwłaszcza policjanci, byli dobrej myśli i przekonywali, że jest szansa na to, aby wykryć sprawców. Początkowo sprawą zajmowała się policja w Olsztynie, ale później śledztwo przejął Olsztyński Wydział Przestępczości Zorganizowanej, KGP, czyli późniejsze Centralne Biuro Śledcze. Telefony dzwoniły codziennie, czasami było ich kilkadziesiąt dziennie, a każde wskazówki dokładnie sprawdzane. Przeszukiwano kartoteki i bazy danych, typowano potencjalnych zabójców, sprawdzano wszelkie powiązania. Pod uwagę wzięto także przestępców działających na terenie Olsztyna, jak i całym regionie. W końcu policja posiadała odciski palców sprawców, więc wydawało się to tylko kwestią czasu, aby znaleźć kogoś, do kogo będą pasowały. Dalej jednak policjanci nie byli w stanie ustalić ani ilu było sprawców, ani jak udało im się zatrzymać samochód. Pojawiła się natomiast informacja, że w tamtym miejscu przejeżdżało srebrne Audi 100, które potem odjechało w ślad za konwojem. Ale ten wątek przez najbliższe 5 lat nic nie wniósł do sprawy. Początkowe ogromne zainteresowanie morderstwem konwojentów powoli wydawało się blaknąć. Gazety rozpisywały się o temacie coraz mniej, policja nie mówiła o żadnych nowych tropach, aż w końcu informacje zupełnie przestały się pojawiać. W konsekwencji 31 grudnia 1999 roku prokuratura okręgowa w Olsztynie umorzyła śledztwo. Wynikało to oczywiście z tego, że nie wykryto sprawców. Następnie już po umorzeniu śledztwa prokurator przedstawił następujące informacje. W toku szczegółowych oględzin samochodu marki Polonez Caro ujawniono i zabezpieczono kilkanaście linii papilarnych nadających się do badań identyfikacyjnych. I ponad 100 śladów biologicznych, krew, fragmenty tkanek, włosy oraz mikroślady. Dlaczego więc było to za mało, aby wykryć sprawców? Pomimo tego, że śledztwo zostało umorzone, policja zapewniała, że w każdej chwili może zostać wznowione, jeżeli tylko pojawią się jakiekolwiek nowe informacje. Jak się nie trudno domyślić, zarówno rodzina, jak i współpracownicy mężczyzn byli tą informacją bardzo rozczarowani. Nawet jeśli wciąż zapewniano ich, że to tylko kwestia jednego dowodu, aby powrócić do tej sprawy, to szanse na to wydawały się niewielkie. Rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiej policji przekonywała jednak, że w razie co zawsze jest archiwum X i przecież można rozwiązać sprawę nawet po kilkudziesięciu latach. Bliscy konwojentów nie byli jednak takimi optymistami. I trudno im się dziwić, bo przez kolejne 5 lat nic w tej sprawie się nie działo. Dopiero w 2004 roku pojawiła się interesująca informacja. Okazało się, że być może udało się zidentyfikować mężczyznę, który prowadził owe Audi 100. Miał nim być wysoki, 30-35-letni wysportowany mężczyzna. To właśnie on miał też siedzieć obok Janusza w Polonezie. Wkrótce udało się go zidentyfikować i stwierdzono, że prawdopodobnie była to osoba ze środowiska przestępczego. Mężczyzna znany był jako kumpel olsztyńskich gangsterów, takich jak Krzysztof R., Grzegorz M., zwany Marchewą i Alfred K. Mężczyźni byli kojarzeni z próbą wymuszania haracze na olsztyńskiej starówce, więc ten tak zwany kumpel był bacznie obserwowany przez policjantów, a potem okazało się, że raptem kilkanaście dni po napadzie pod Międzylesiem został zatrzymany. Założono więc hipotezę, że mógł towarzyszyć mężczyźnie, który jechał srebrnym Audi lub prowadzić to srebrne Audi. A to założenie wynikało z tego, że świadkowie widzieli to auto na stacji benzynowej w Dobrym Mieście i tam było właśnie dwóch mężczyzn. I choć trop wydawał się obiecujący, wydawało się, że w końcu jest jakiś przełom w tej sprawie, to jednak do niczego dalej nie doprowadziło. Pojawił się jednak jeszcze jeden trop. Pewien mężczyzna, który był w więzieniu w Barczewie, Kazimierz K., postanowił powiedzieć, kto jego zdaniem uczestniczył w tym napadzie. Zeznał, że byli to znani mu Cezary S. i Andrzej D. oraz współpracujący z nimi ochroniarz, który był znajomym konwojentów. A zatem ten trop idealnie pasowałby do hipotezy, którą wcześniej stawiali śledczy i ponownie był bardzo obiecujący. Ale i tym razem na nadziei się skończyło, bo dalej nic w tej sprawie się nie wyjaśniło. Do tego też jeden z tych wymienionych mężczyzn już nie żył, więc nawet nie było możliwości, aby zweryfikować tę wersję. Oficjalnie w 2001 roku miał zginąć w wypadku samochodowym, ale mężczyzna twierdził, że zdecydowanie ktoś się do tego przyczynił, bo jeden z jego wspólników nie chciał mieć świadków. Sprawdzono oczywiście tę wersję, ale okazało się, że w wypadku zginęły dwie osoby i wtedy prowadził znajomy Andrzeja D. A jako przyczynę uznano to, że obaj mężczyźni w momencie, gdy byli w aucie, byli pijani. Także i ten wątek wkrótce został skreślony. I w zasadzie w tej sprawie więcej przełomów już się nie pojawiło. Rodziny pozostały bez odpowiedzi i do dziś nie wiedzą, kto odebrał życie trzem konwojentom. Jeszcze podczas pogrzebu ktoś z rodziny powiedział: na każdy sygnał dzwonka telefonu półtoraroczny syn Mariusza, Wojtuś, biegnie i mówi, że tatuś wraca do domu. Chłopiec jeszcze nie rozumiał, że jego tata już nie wróci. Janusz został pochowany w okolicach Przesnysza. W chwili śmierci był kawalerem. Pogrzeb najstarszego z konwojentów Krzysztofa odbył się w Pieniężnie. Mężczyzna miał troje dzieci. Rodzina Mariusza przez lata walczyła o sprawiedliwość. Brali udział w różnych reportażach, próbowali zainteresować sprawą ponownie policję. Nie poddawali się. Pan Jerzy twierdził: mając tyle śladów po napadzie, powinno się je sprawdzać na nowo, bo technika od tamtego czasu poszła daleko do przodu. Z kolei brat Mariusza, Marek, był bardziej zbulwersowany działaniami policji i otwarcie o nich mówił. Czy policja oczekuje, że przyjdzie ktoś z ulicy i sprawę im rozwiąże? Jeśli nawet ona jest zamknięta, ktoś powinien nad nią pracować. Ale policja podkreślała, że nie ma żadnych nowych tropów, to niestety nie ma takiej możliwości, aby wrócić do sprawy. Wciąż dając do zrozumienia, że prawdopodobnie to sprawa dla archiwum X. W 2019 roku brat Mariusza wyszukał jeszcze w internecie artykuł z wielkopolskiej prasy, który informował o tym, że w Poznaniu zatrzymano trzy osoby podejrzane o napad na konwój bankowy. Miało do niego dojść w pobliskim Podrzewiu w kwietniu w 2000 roku, a zatem rok po napadzie w Międzylesiu. Jedynie co, to w tym Podrzewiu ta zbrodnia była mniej drastyczna, w zasadzie tylko jeden z konwojentów został postrzelony. Ale to, co było istotne, to to, że wśród zatrzymanych był były ochroniarz i podobno z firmy Sezam. Ale to tylko podejrzenia brata, że te sprawy mają ze sobą jakiś związek. Policja na ten temat się nie wypowiedziała. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. Czy uważacie, że w napad na konwojentów był zaangażowany jakiś pracownik tej samej firmy, czy może zupełnie ktoś inny? Jestem bardzo ciekawa waszej opinii o tej sprawie, dlatego dajcie znać w komentarzu. Z mojej strony faktycznie jestem zaskoczona, że jeszcze nie powrócono do tej sprawy, bo przecież faktycznie mamy postęp technologii i nawet w ostatniej sprawie wam o tym mówiłam, że dzięki temu rozwiązano sprawę z Zielonej Góry. A do tego policja ma odciski palców, więc jest szansa, że od tamtej pory do dzisiaj ta baza się poszerzyła i może byłoby już z kim porównać. Ale może też od czasu do czasu ktoś to robi i po prostu nie wypada żadne porównanie, żadne dopasowanie w zasadzie i dlatego też nie ma żadnego przełomu w tej sprawie. Mam jednak nadzieję, że faktycznie sprawą zajmie się Archiwum X i poznamy odpowiedzi, a zwłaszcza, że rodziny je poznają. No dobra, i teraz z mojej strony to już wszystko. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.